a ze mną w studiu śpiewający misjonarze Jurek i Gosia Dajukowie. Ich służba nazywa się Misja Muzyka, czyli uwielbienie i świadectwa misyjne. Witamy serdecznie.
Witamy, dziękujemy.
Dzień dobry, dzień dobry. Na wstępie taka może niespodzianka dla naszych widzów, nie wiem czy się Państwo zgodzicie, ale pan Jurek jest autorem muzyki do psalmu 23. Pan jest pasterzem moim. Tę wersję znamy i śpiewamy od lat i tym wykonaniem wygrał pan również Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej w Krakowie w 1985 roku. To były czasy oazy i wtedy stał się pan znany w całej Polsce. I czy zaśpiewalibyście dla naszych widzów chociaż fragment tej piosenki teraz?
Choćbym na wyższe ciemną doliną, złak się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Laska twoja i hit twój nie pocieszają.
Nie spodziewaliśmy się takiego wykonania. Wow. Drodzy Państwo, ale jesteście również organizatorami trasy koncertowej Celebrant Singers. To jest kultowy zespół gospel ze Stanów Zjednoczonych. I oni już jutro będą w Polsce. Już jutro pierwszy koncert w Sopocie. Także najpierw porozmawiamy o Celebrant Singers. A później jeszcze chciałabym wrócić do Państwa, bo jesteście osobami niezwykłymi. Czy można powiedzieć, że jesteście takimi attaché Celebrant Singers w Polsce i w Czechach roku 2022?
Tak.
Zgadza się. Tak. No, jesteśmy po prostu zachwyceni tym, że ten niesamowity zespół przyjedzie do Polski. Dlatego, że ja sam 31 rok minął, kiedy podróżowałem przez kilka miesięcy Celebrant Singers po Stanach, a później po Centralnej Ameryce, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Belize. I to po prostu zmieniło moje życie, więc kiedy to było niezwykłe. Żona może potwierdzić, co się ze mną działo, kiedy wróciłem po tych kilku miesiącach. A w tym czasie...
Pani Gosiu, co się działo?
Więc był taki moment, że szliśmy ulicą, mieszkaliśmy wtedy w Gdyni, ulicą Władysława IV, tak po prostu na spacerek. I Jurek był taki milczący i w rozmowie wyniknęło z tego, że on nie wie, co się z nim dzieje, że on jest inną osobą, czuje się dziwnie, tak dziwnie w swoim ciele. Ale wiadomo, że chodziło o to, że to jego wewnętrzny człowiek był tak poruszony, że on się nie przez chwilę nie odnajdował w tej rzeczywistości, codzienności naszego życia w Gdyni. Bo tryb życia celebransu był wprawdzie intensywny, ale był też tak napełniony pasją, determinacją, celem i po prostu takim pragnieniem, że nic innego się nie liczyło przez te tam 30 więcej dni. Przyjeżdża do domu i nagle jest w Gdyni, idzie sobie spokojnie ulicą i czuje się dziwnie.
Także to co takiego było niesamowitego w tej trasie koncertowej, ale właśnie w tym zespole Celebrant Singers i mam nadzieję, że my też w jakimś stopniu przynajmniej doświadczymy tego podczas tej trasy koncertowej w Polsce i Czechach.
Miałem okazję przebywać przez ponad 3 miesiące z ludźmi, którymi mogę śmiało powiedzieć aniołami na ziemi, dlatego że niektórzy z nich już byli 13-14 rok na trasie. To była ta full-time team, czyli taka drużyna, która była gotowa przez 11 miesięcy w roku służyć bez przerwy, spędzać większość czasu właśnie w podróży, w autobusie, w domach różnych ludzi, w hotelach, na, no po prostu tam, gdzie są ludzie, tam, tam był Celebrant Singles. A ja byłem tylko z takim, jak to mówią, właśnie po angielsku commitment, trzy lata, czyli ta drużyna, z którą podróżowałem, była zobowiązała się na trzy lata służyć non-stop. I atmosfera tego, tego autobusu duchowa, to jest właśnie, tu jest ten moment, gdzie brakuje w słowniku słów, żeby opisać, co Bóg robi, kiedy ludzie naprawdę oddają swoje życie Bogu do dyspozycji całkowicie, kiedy pełnią Jego wolę, kiedy są gotowi na wszystko, porzucić wszystko po to, żeby Mu służyć. To była dla mnie wielka zachęta, im powiedział, taki fundament pod przyszłą działalność tego, co my, jako nawróceni muzycy, odrodzeni na nowo, którzy się spotkali z Panem Jezusem, którzy Go kochają i postanowili coś zrobić z tym talentem, który mają. Co prawda, my już służyliśmy z Gosią od 1984 roku muzycznie, ale to dało nam wymiar do stworzenia czegoś nowego, bo było takie mini przebudzenie w tych latach wśród studentów różnych akademii, z Warszawy, Bydgoszczy, Łodzi. Ci ludzie za bardzo nie wiedzieli, co z tym robić. Niektórzy myśleli, przecież to, co robiliśmy, to było takie świeckie. Rzućmy nasze harfy i zawieźmy je na wierzbie, jak mówi jeden z psalmów. Ale wkrótce zrozumieli, że ten talent trzeba wykorzystać. I tak między innymi powstała właśnie misja muzyka. Misja najpierw, a muzyka potem.
A gdybyście mieli właśnie opisać muzykę, którą tworzą Celebrant Singers, dla polskiego widza, który jeszcze nie orientuje się, kto przyjeżdża jutro do Polski i rozpoczyna trasę koncertową.
Wow.
Jest to muzyka pełna majestatu, pełna uwielbienia Boga, właśnie pełna tego, co, o czym powiedziałem, tej obecności Bożej, ale też my znamy ją pod nazwą gospel. Gospel, czyli dobra nowina, prawda? Ewangelia. Głoszenie Ewangelii przez muzykę. A jak ty byś, Gosia, to opisała?
Ja bym też to określiła majestatyczna. Dziękuję, że to powiedziałeś. Ale też jednocześnie to, co ją różni od niektórych form gospel, zwłaszcza w naszych kręgach słowiańskich, tam nie ma melancholii, tam jest blask. I nie chcę przesadzić oczywiście w słowach, ale jest blask i energia, taka wibracja radości w powietrzu, zachęta ogromna. Ludzie, co wychodzą z kościoła, mówią: hej, tego się nie spodziewałem.
Dodam jeszcze do tego.
Widzowie mogą się spodziewać zachęty, tak?
Tak.
Żyjemy w trudnych czasach, przypomnijmy to. Wszyscy wiedzą na świecie, ale w Polsce i na Ukrainie wiemy o tym najlepiej, że na Ukrainie toczy się wojna. Czy to, że za naszą wschodnią granicą toczą się walki, też miało wpływ, że Celebrant Singers przyjeżdżają do Polski?
O tak.
Zdecydowanie tak. Od 1977 roku jednym z głównych powodów, dla których właśnie Celebrant Singers jako zespół istnieje, jest to, żeby docierać tam, gdzie to światełko jest bardzo, bardzo nikłe, ciemniutkie, blade, gdzie głos jest też Boże. Cichy, Boży, i gdzie toczą się właśnie, gdzie są wojny, gdzie jest bieda, gdzie toczą się różnego typu konflikty. I kiedy John usłyszał, że w Polsce jest tylu uchodźców ukraińskich, mówi, musimy tam pojechać. Nawet zachęcał mnie do tego, żeby chociaż, mówi, choć trochę granicę polską, pojedźmy na Ukrainę, do Lwowa, tam będziemy śpiewać, pocieszać ich, przynieść dobrą nowinę dla nich, pocieszenie, radość. Więc od slumsów właśnie, Kalkuty, gdzieś tam po różnego typu toczące się konflikty, więzienia, ojejku, w jakich byliśmy miejscach trudnych, więzieniach takich, gdzieś tam w Nikaragui, dla kobiet osobno, dla mężczyzn. Tam, gdzie po prostu jest bieda, gdzie jest potrzeba, tam są celebranci. I to ich sprowadza tu między innymi do Polski, żeby nieść dobrą nowinę, nieść radość.
Powiedzmy chwilę o Johnie Stemowskim, czyli założycielu zespołu Celebrant Singers. Kim on jest? No bo nazwisko wydaje się polskie.
Tak, ale nie dajmy się zmylić. To brzmi po polsku. John Stemkowski jest adoptowanym dzieckiem, synem polskiego małżeństwa i to właśnie po nich odziedziczył to nazwisko. Polskich tak, imigrantów do USA. Natomiast widać, że gdzieś ta właśnie ta miłość do Polski urosła, szczególnie gdy był w 75 roku z takim podobnym zespołem, jaki później on założył, gdy razem z Living Sound, takim zespołem bardzo podobnym do tego, który teraz prowadzi, czyli Celebrant Singers, śpiewał i grali, usługiwali w jednej z polskich katedr. Tam usłyszał wyraźnie głos Boży. Mówi, będziesz jeździć, będziesz głosić tam tą dobrą nowinę przez muzykę, gdzie moje światło jest dim, czyli takie przyciemnione, and voice heard very weak voice, czyli taki słabiutki, ledwo co głos Boży jest słyszany. I 33 lata temu po raz ostatni był John Stemkowski w Polsce.
A jakich owoców, rozmawialiście z nimi zapewne, jakich owoców się spodziewają w Polsce, o jakich marzą, jeśli chodzi o tę trasę koncertową?
Myślę, że jak zwykle, tak jak każdy z nas, muzyków, to żeby... Siać dobrą nowinę, żeby owoc właśnie mógł zaistnieć, trzeba zasiać, trzeba zachęcić, trzeba przynieść dobrą nowinę zarówno dla tych, którzy już znają Pana Boga i dla tych, którzy jeszcze Go nie znają. Wierzymy też, że właśnie te społeczności, które nas przyjęły, a czasami i takie miejsca publiczne, gdzie Ewangelia będzie głoszona w przestrzeni publicznej, to są właśnie te miejsca, gdzie to ziarno będzie padać i tak celebranci, jak i my, za każdym razem liczymy na jedno, na Pana Boga.
Zapraszamy w imieniu również telewizji Idź Pod Prąd, która zdecydowała się objąć patronatem medialnym trasę koncertową Celebrant Singers na wszystkie koncerty w Polsce i w Czechach, bo jeden odbędzie się w Czechach. Właśnie już jutro zaczynamy od Sopotu, czyli to są wasze strony rodzinne.
Dobrze. Tak, właśnie połączyliśmy się z Sopotem, pozdrawiamy wszystkich jako rybacy, wszystkich was tam w górach, prawda? I to są, oczywiście to jest nasza baza od wielu lat, Sopot, ja tu się wychowałem, urodziłem i otrzymałem piękną żonę, wspaniałą, za co jestem Bogu wdzięczny. Ale będziemy właśnie z północy poruszać się na południe, na samo południe, czyli poprzez Sopot, gdzie w Muszli Koncertowej przy Molo jutro odbędzie się o godzinie 18 koncert. Później w Katedrze Oliwskiej o godzinie 19.30. Następnie, zresztą bardzo chętnie właśnie do tego miejsca zaglądamy. Gosia kiedyś grała tam wiele koncertów, ponieważ jest z zawodu organistką. I to jest cała druga historia, ale no to jest takie szczególne miejsce dla nas też, ta Katedra Oliwska i zostaliśmy bardzo...
Gdańsku, 13 lipca, 19.30. To drugi punkt trasy koncertowej. Ja oglądam dalej. Nas najbardziej interesuje 18 lipca, czyli Lublin, Filharmonia, ulica Marii Curie-Skłodowskiej, godzina 19, również zapraszamy. I pełną trasę koncertową znajdziecie na idźpodprąd.pl, a także na naszych mediach społecznościowych. Tam też wszelkie informacje dotyczące szczegółów koncertów. Drodzy Państwo, a ja chciałam zapytać jeszcze, jeżeli macie chwilę, o waszą drogę do Jezusa, jak wy się nawróciliście.
No, to może ja zacznę.
Zacznij.
Dobrze. Skoro już o mnie była mowa i o katedrze i mojej takiej drodze właśnie poprzez muzykę też właściwie do Boga, jako pianistka, potem organistka, wylądowałam kiedyś w kościele, żeby trochę pieniędzy zarobić i nauczyć się też w czasie mszy, w czasie liturgii usługiwać. Bo zobaczyłam, że wtedy mam lepszy kontakt z instrumentem, wpuszczą mnie do kościoła spokojnie, żeby ćwiczyć i to mnie właściwie zachęcało. I po latach się okazało, że w Oliwie też mogę tam usłużyć i mogę grać demonstrację tych pięknych organów dla ruchu turystycznego, który był bardzo duży i całe autokary podjeżdżały pod katedrę o godzinie 11, 12, 13, potem przerwa 15, 16 i 17. Czyli mój dyżur miał około 5 do 7 koncertów dziennie po 20 minut, które miały za zadanie zademonstrować optymalne możliwości organów od cichucieńkiego fleciku przypominającego miauczenie kota do po prostu trąbek i puzonów, waltorni, całych tutti organowych, gdy włączały się słoneczka i aniołki ruszały dzwonkami. To było zjawiskowe i bardzo to lubiłam, aż do momentu, gdy zobaczyłam, że jestem ciągle w katedrze, przepięknym wnętrzu i otoczeniu i gram czasami na mszach i słucham tysiące mszy, czasami dziennie po 7 w niedzielę, ale w środku mam niesamowitą pustkę i rozczarowanie życiem i sobą i nie mam celu. Nie mam celu. To było dewastujące takie odkrycie moje bardzo prywatne. Po czym po prostu Bóg, oczywiście Duch Święty, mnie poprowadził do małej chałupki w Borach Tucholskich, żeby z koleżanką we dwie same, bez innych interpretatorów i autorytetów, czytać samemu słowo i samemu z pierwszej ręki się dowiedzieć, co Bóg w ogóle chce od ludzkości. I to był ten przełom w tym lesie, gdzie ja przeczytałam, że On przyszedł, abyśmy mieli życie obfite. Bo diabeł przyszedł w innym celu, żeby ukraść, zabrać, przekręcić i okłamać, ale On przyszedł, żebyśmy mieli życie. I to było objawienie wystarczające, żeby mnie kompletnie zawrócić o 100% w innym kierunku, w którym szłam i powiedziałam nie, z tą wiadomością trzeba iść na ulicę. Nie wolno siedzieć w domu i jak to mówią, być tylko mamą, żoną i gospodynią. Dla tej sprawy trzeba poświęcić wszystko i z koleżanką chciałyśmy od razu lecieć na ulicę Gdyni i grać. Po prostu takie nieopierzone dwie na dwudziestolatki. Po czym przyszło takie opamiętanie i zrozumiałam, że jednak do tego typu muzyki nie jesteśmy jeszcze przygotowane i szukałyśmy partnera do gry z nami, który byłby wierzącą, odrodzoną osobą tak jak my i trochę się znał na muzyce. I tą drogą znalazłyśmy przez jakieś też dziwne drogi adres do Jurka, który był odrodzoną osobą. To pierwszy warunek spełniał i drugi również, bo usługiwał już wtedy w kościele i znał Keitha Greena i fascynował się muzyką gospel i był dobrze w tym osadzony. I tak się poznaliśmy na gruncie właśnie muzyki i poczuliśmy, że mamy potem oczywiście, nie w pierwszym, na pierwszym spotkaniu, że mamy podobny żar do dzielenia się Ewangelią przez muzykę, bo mamy ten warsztat. I ja jestem muzykiem, i on jest muzykiem, i będzie nam po prostu po drodze. I tak jesteśmy do dzisiaj na tej ścieżce pięknej.
Piękna historia i wzruszająca. A pan, panie Jurku, bo już wiemy, w którym momencie pojawił się pan w życiu pani Gosi, ale w którym momencie w pana życiu pojawił się Jezus? I pan, jak pan do niego zawołał?
U mnie zaczęło się w momencie, kiedy miałem 10 lat, był to dzień moich urodzin i jak to każdy 10-latek oczekiwał na prezent. Ja też czekałem. W tych czasach nie rozdawało się iPhone'ów ani laptopów, ale czekoladka była czymś wyśmienitym. A więc czekałem na swoją czekoladkę jako prezent urodzinowy. I w tym momencie, zanim jeszcze otrzymałem tą czekoladkę, wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Jeszcze tego nie rozumiałem. Jako chłopiec w prawie teologicznym nie byłem wykształcony i nie wiedziałem o tym, że to Bóg powiedział, to nie wy, żeście mnie szukali pierwsi, ale to ja was znalazłem. I w tym dniu za dużo nie wiedziałem, ale wiedziałem, że coś się dzieje ze mną niezwykłego. Moje serce zostało wypełnione pokojem, radością, niewinnością. Te moje małe nogi po prostu jak gdyby nie dotykały ziemi, głowa gdzieś tam w niebie i mówię, to jest niezwykłe. Dlaczego ten świat jest taki piękny? Wiedziałem, że to jest interwencja nieba. Tylko tyle wiedziałem. I gdy wyszedłem, mieszkałem na głównej ulicy wówczas w Sopocie na Monte Cassino, Le Ptaku, wyszedłem i patrzę na ludzi i mówię, lubię tego pana, lubię tą panią, te dzieci. Nie śmiałem oczywiście powiedzieć, nie znałem takiego słowa, że ja ich kocham, prawda, miłością Bożą. Później zrozumiałem, że to, co Bóg zrobił, to był przedsmak tego, co naprawdę szykował w moim życiu. I ten dzień się zakończył czymś tak pięknym po prostu, tak niezwykłym. Na drugi dzień natomiast wszystko przeminęło, tak jak ten film przeminęło z wiatrem. Ale wiatr Ducha Świętego nie przeminął, dlatego że nie przeminął też smak Bożej obecności. I już od tamtego momentu wiedziałem, że muszę szukać kontaktu z Bogiem. I zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem odkrywać jak kolumn strona po stronicy, kim jest Bóg, kim jest Jezus. I tak do 17 roku życia działo się to, o czym mówił apostoł Paweł, że to, co chcę robić, nie robię, a to, co nie chcę, niestety to mnie kusi, żeby robić. I pewnego dnia powiedziałem tak, Panie Jezu, ja już Ciebie, Ty jesteś dla mnie bohaterem, ja Ciebie kocham, bo Ty jesteś, wiem, że Ty mnie zbawiłeś, ale męczę się strasznie i nie potrafię sobie z sobą poradzić. Dlaczego tylko jeden dzień? Ja bym chciał z Tobą całe życie. I wiecie, że po prostu Bóg nie milczy na szczerą modlitwę. I zawołałem do Pana Boga szczerze i Bóg odpowiedział mi. I wszedł do mojego życia, stał się po prostu moim kierownikiem w życiu. I jeszcze spełnił jeszcze kilka moich marzeń, o które się modliłem. No ale to już nie będę o tym mówił.
Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja na szerszą rozmowę, bo to jest tylko taki przedsmak. Ale jeszcze jakbyście powiedzieli odnośnie marzeń, ten 85 rok, mnie to bardzo interesuje, jak powstała ta aranżacja, jeżeli macie chwilę, jeżeli nie, to następny wywiad, ale jak powstała i jak to się stało, że wygrał pan koncert muzyki studenckiej, no przecież świecki festiwal, 85 rok, czyli czasy komuny.
Może w skrócie, tak, zupełnie w skrócie, bo rzeczywiście dużo czasu nie mamy. Za parę godzin odbieramy naszych przyjaciół, przylatują z Kalifornii, a jeszcze przedtem kilka instrumentów trzeba odebrać. Więc skrócę to. W tym samym roku, gdy miałem 10 lat, jeszcze coś się wydarzyło niesamowitego. Mianowicie, gdy po raz pierwszy znalazłem się jako 10-letni chłopiec na zbiórce harcerskiej, zobaczyłem, że druh drożynowy Piotr Święcicki ma gitarę 12-strunową. I kiedy grał na tej gitarze, powiedziałem do niego, druhu drużynowy, ja gram lepiej. On, tak, czyżby? A ponieważ znałem na jednej strunie jakiś tam przebój Garego Gitera, zagrałem, spojrzał na mnie z uśmiechem, starszy ode mnie o 7 lat, dla mnie to już był mężczyzna, pan, i mówi, no rzeczywiście jesteś wirtuozem, ale jeszcze jest kilka rzeczy, które siebie nauczę. No i tak się okazało, że mieszkaliśmy niedaleko siebie i pokazał mi kilka akordów, jak się gra, CDA. Więc kiedy minęło następne 10 lat, znowu się pojawia druk drużynowy. W międzyczasie żeśmy się bardzo zaprzyjaźnili. Ja się nauczyłem już nie 3 akordów, ale już tak jak on stwierdził, mówi, no teraz kiedy już grasz na skrzypcach, kiedy śpiewasz, kiedy no już jesteś takim muzykiem, to czy byś dołączył do nas, do naszej grupy turystycznej i zaśpiewał kilka piosenek takich na przykład jak hej, połoniny me zielone, do was myślą, wracam cały rok, hej, góry, lasy posrebrzone i tak dalej. Czyli krótko mówiąc o różnego typu romantyczne story, że Kaziu kocha Helenkę, a Helenka kocha Piotrusia, że ptaki są, że pięknie śpiewają, że i tak dalej. Tak mówię, poezja do drucha już dojrzałego, drucha drużynowego, mówię, wiesz, jest czymś pięknym i nadal to lubię, ale jest coś więcej w moim życiu, już coś się wydarzyło. On mówi, wiem, słyszałem o tobie. Okej, od razu powiedział, 3 twoje piosenki i 3 nasze. Ja tak popatrzyłem na naszego Piotra i mówię, okej. I kiedy zaczęliśmy, okazało się, że w tym czasie pojawiła się Gosia, ale to już jest też zupełnie inna historia. Powiedziałem, Gosiu, słuchaj, dołączymy, w zasadzie zapraszają nas do takiej turystycznej grupy, więc... poezji śpiewanej, pięknej poezji. Zaczęliśmy po prostu jeździć na różnego typu festiwale i pojawiliśmy się na pierwszym festiwalu Bazuna i okazało się, że właśnie to nie Hej Połoniny, a Psalm 23, Ludzie Handlu, jeszcze jedna pieśń, tak się spodobały, że dostaliśmy drugie miejsce. Później następne festiwale i tak z 5 różnych festiwali, albo drugi, albo trzeci. To był czas, kiedy właśnie Dobre Małżeństwo, Stare Dobre Małżeństwo, to był czas, kiedy Turnał się pojawiał, kiedy i my tam też się pojawialiśmy cały czas na FAMie, na różnych takich właśnie imprezach.
Mikstura,
tak. I w końcu jako laureaci tych różnych festiwalów, czasami druga, czasami trzecia nagroda, nigdy pierwsza, wylądowaliśmy w Krakowie. I gdy śpiewaliśmy tam, było ponad 60 zespołów bardzo mocno współzawłoczniczących między sobą. Nam jedno było tylko w głowie, jak przekazać tą dobrą nowinę radości. A w tym czasie było tak, że po prostu im bardziej artysta cierpiał na scenie, tym był bardziej popularny. Natomiast nasze były pieśni raczej radosne, dające nadzieję. I kiedy w końcu pojawiliśmy się w Rotundzie w Krakowie i zaśpiewaliśmy, później jury opowiadało, w jaki sposób oceniała. Tam był pan Poprawa, Kofta, Jonasz Kofta był tam, kto tam jeszcze... tak, bodajże Młynarski, Wojciech, kto tam jeszcze był, Grechuta, więc ludzie, którzy też z tego właśnie festiwalu pochodzą, bo właśnie tam zaczynali swoje, to była ta jak gdyby furtka do kariery. I gdy pojawiliśmy się jako właśnie tam z tymi pieśniami i psalmem, jednoznacznie powiedzieli, do 4 nad rana przesłuchiwali te wielkie, takie szpule, jeszcze były magnetową, z takimi wielkimi szpulami. I do 4 nad rana przesłuchowano te utwory konkurentów i powiedzieli, nie możemy nic innego zrobić, jak tylko przyznać nagrodę właśnie za psalm 23. A więc król Dawid znowu zwyciężył z Goliatem. Dlatego, że wówczas nie można było tak swobodnie używać słowa Bóg, używać cytatów z Biblii i gdy w końcu, a jeszcze powiedziano coś ciekawego, że kiedy pojawiliśmy się w tej rotundzie, to tak jak gdyby jasność pojawiła się nad nami. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Można byłoby to potraktować jako poezję, ale też jako duchowe przeżycie. Ja wierzę, że to raczej to drugie. I gdy puszczano w telewizji, a wówczas był tylko program pierwszy i program drugi. A więc miliony ludzi czekało na relacje z festiwalu w Krakowie. Pokazano 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i jako ostatnio pierwszą pozycję, pierwszą nagrodę, czyli naszą, sam 23. I mniej więcej gdzieś tak w połowie zwrotki ucięto, cenzor miał bardzo ostre nożyce i postanowił, że w ten sposób zakończy nasz, nasz program. Zrobił nam bardzo dobrą pracę, dlatego że wręcz tutaj nasze środowisko i studenckie, i nie tylko, jak się później, i partyjne, zaczęło się opominać o swoich ludzi. Mówi, jak to reprezentanci z naszego rejonu zostali tak potraktowani? Pierwsza nagroda, żeby uciąć ją, nie dotarłszy nawet do refrenu, tylko położyli oczywiście literki w trakcie, kiedy jeszcze śpiewaliśmy. No i cóż. To dopiero nam otworzyło tak naprawdę drzwi. Nie chcę mówić o dalszej części, tylko chcę po prostu oddać Bogu chwałę, że znowu Bóg użył Dawida do tego, żeby zwyciężył.
Dziękujemy serdecznie za to, że podzieliście się tą historią. Mamy nadzieję, że tym razem Celebrant Singers nie będą cenzurowani. Mamy już inny ustrój, ale wiadomo, że w Polsce też nie jest łatwo głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie. Ale o tym może porozmawiamy następnym razem. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za wasz czas. Tym bardziej, że wiemy, że jesteście teraz bardzo, bardzo zajęci. Byli z nami Jurek i Gosia Dajukowie, śpiewający misjonarze Misio Muzyka.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na koncertach Celebrant Singers. Teraz przed państwem John Stemkowski zaprasza na trasę koncertową w Polsce już jutro w Sopocie na Molu. Widzimy się. Do zobaczenia.
Witajcie bracia, witajcie siostry, witajcie bracia i siostry w Polsce. Nazywam się John Stemkowski. Jestem założycielem i liderem zespołu Celebrant Singers. Jesteśmy zaszczyceni i szczęśliwi, że będziemy z wami już za kilka dni. Do Polski przyjadą Celebrant Singers, czyli 10 śpiewaków z 12-osobową orkiestrą. Przyjeżdżamy do Gdańska 11 lipca i zaśpiewamy serię koncertów chwały i uwielbienia. Od Gdańska na północy, po Bielsko-Białą na południu i w wielu miejscach pomiędzy. I wiecie co? Jesteśmy podekscytowani. Jesteśmy bardzo podekscytowani, że będziemy z wami. Zdecydowałem się służyć w Polsce w 1975 roku i od tego czasu przez ostatnie 45 lat głosiliśmy miłość Jezusa na całym świecie, w ponad 100 krajach. Ostatnio byłem w Polsce w 1989 roku, kiedy odzyskiwaliście wolność w ruchu Solidarności. Minęły 33 lata i nie możemy się doczekać powrotu i dzielenia się z wami miłością Jezusa Chrystusa. Przesyłam wam te pozdrowienia, aby prosić was o modlitwę za ten cykl koncertów, który rozpoczyna się w Gdańsku 11 lipca, a kończy w Warszawie 23 lipca i za wszystkie pozostałe miejsca. Dziękuję wam za waszą pracę nad przygotowaniami. Dziękuję za modlitwy i wysiłek, jaki włożyliście w koncerty w waszym mieście. Chcę, żebyście wiedzieli, że my też pracujemy. Jesteśmy teraz w trakcie prób. Staramy się przygotować nasze serca, by były duchowo gotowe i wrażliwe, byśmy byli błogosławieństwem dla was. Wierzę, że Bóg ma to w swoim sercu i umyśle. Wiem, że sytuacja w Polsce jest teraz skomplikowana. Panuje duże napięcie w związku z uchodźcami, z wojną tuż obok was w Ukrainie. I właśnie w tym czasie chcemy przynieść wam miłość, łaskę, pokój, miłosierdzie, pocieszenie i zachętę Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję więc wam, bracia i siostry z Polski. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za kilka dni. Módlcie się i wierzcie, że Bóg będzie mocno działał pośród nas. Czekamy na spotkanie z wami.
Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
Z Bogiem. Do zobaczenia za kilka dni.